Strefa historii.
Michał Szuca, urodzony w 1886 roku w Brusach, zamordowany w 1940 roku w Stutthofie. Dwie daty, które określają początek i koniec życia niezwykłego człowieka, o którym dziś opowiem. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania gdańszczanina z wyboru. To bankowiec, nauczyciel i publicysta, polski patriota, który mówił w domu po niemiecku. Mąż Weroniki, która pochodziła z niemieckiej rodziny o polskich korzeniach. Ojciec czterech synów. Niedawno pracownicy naukowi Muzeum Gdańska wrócili z Niemiec, skąd przywieźli kilkaset pamiątek przekazanych w depozycie przez potomków Michała Szucy, w tym syna, Feliksa Szucy. Jego wspomnienia nagrano i są teraz w Gdańskim Archiwum Historii Mówionej.
Meine Mutter dann eben geheiratet, ist sie nach Danzig.
Moja mama ze swoim mężem przeprowadziła się do Gdańska i tam też dorastali ich dwaj starsi synowie. Następnie mój ojciec miał pewne trudności, to też znam tylko z opowieści. Chwytał się różnych prac. Raz był dyrektorem banku, następnie audytorem. Pracował też na Śląsku w różnych ludowych bankach spółdzielczych.
Zbiór rodzinnych pamiątek pokazał mi dr Leszek Molendowski, który bada życiorys bohatera dzisiejszej audycji.
Bardzo duży zbiór to akurat fragment tych dużych wspomnień, bo mówimy tutaj o kilkuset listach, oczywiście kopertach, kilkudziesięciu zdjęciach, kilkuset pocztówkach plus rzeczy użyteczności codziennej po doktorze Michale Szuce i jego rodzinie, bo zarówno są tu jego pamiątki, jego charakter pisma, jak i listy, pocztówki wysyłane przez jego przyjaciół, kolegów, żonę, synów, znajomych, krewnych i tak dalej, i tak dalej. Kim był dr Michał Szuca? Cóż, osoba urodzona i wychowana w Brusach, zresztą nie jedyny to ślad bruskiej historii w Gdańsku, chociażby należy przypomnieć jego szkolnego kolegę, czyli księdza Magnusa Bruskiego, z tej samej ławy szkolnej, z tej samej szkoły. Cóż, w Brusach zbyt dużo szkół ludowych, powszechnych nie było. Syn bogatego chłopa, czyli po pomorsku, jak to się mówiło, gbura, dziewiąte z dziesięciorga dzieci, absolwent Collegium Marianum w Pelplinie, później gimnazjum w Nakle, a także i w Chełmnie, po zdaniu matury przez rok student wyższego seminarium duchownego w Pelplinie, tam też poznaje późniejszego swojego, jednego z najbliższych przyjaciół, czyli Teofila Zegarskiego, znanego przynajmniej mieszkańcom Gdyni. Kim drugi przyjaciel to oczywiście Jan Karnowski, z którym razem studiowali, się przyjaźnili do śmierci. Michał Szuca krótko był tym klerykiem, było jedynie rok po roku. Chciał kontynuować, zresztą z Teofilem Zegarskim, swoje studia uzupełniające i oczywiście trafili jeden od razu do Fryburga, czyli Teofil Zegarski, a Michał Szuca na Uniwersytet w Würzburgu. Tam po roku porzucił kompletnie tą swoją drogę, by być duchownym i z Würzburga przeniósł się na uniwersytet, gdzie już był Teofil Zegarski i Jan Karnowski, czyli do Fryburga Bryzgowickiego. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Werę, jak ją nazywał zdrobniale, a naprawdę Weronikę Zakrzewską. Pomimo nazwiska pochodziła z niemieckiej rodziny, była Niemką, języka polskiego nigdy nie opanowała.
Jesteśmy oczywiście w Muzeum Gdańska, więc przed chwilą usłyszeliśmy karillony, ale wróćmy do opowieści o naszym bohaterze, czyli o Michale Szucy. W jaki sposób dostał się do Gdańska? Jak to się stało, że stał się gdańszczaninem?
Nieszablonowo, bo z tego co na razie wiem, to nawet nie miał takich planów. Oczywiście skończył studia, uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie w Fryburgu, trochę porzucając swoją wcześniejszą edukację, tą humanistyczną na rzecz ekonomicznej. Oczywiście przeszedł przez I wojnę światową jako żołnierz armii niemieckiej. Na szczęście oszczędzone mu zostało koszmar frontu zachodniego, czy w ogóle walki frontowej. Jako specjalista, ekonomista, siedział na głębokich tyłach jako albo rachmistrz, albo w intendenturze. Po skończeniu Wielkiej Wojny wziął ślub we Fryburgu. Zresztą wśród tych pamiątek zachowało się na przykład zaproszenie na ten ślub. Po ślubie para młoda, no, zapewne myślała, co ze sobą dalej zrobić. Michał Szuca, przynajmniej z opowieści rodzinnych, chciał wracać do Polski. Tym bardziej, że Polska powstała po 1918 roku. Cóż, żona obawiała się jednego, że ona nie zna języka polskiego, więc chyba trochę krakowskim targiem padło na wolne miasto Gdańsk. Nie dziwi to z prostego powodu, że do wolnego miasta Gdańska ściągnęli Michała Szucy jego koledzy ze studiów, na przykład ksiądz Kamil Kantak, który już w tym Gdańsku był i działał od ładnych paru lat. Przyjeżdżają do Gdańska, początkowo mieszkają przy dzisiejszej Lisiej Grobli, później na długim targu 18, gdzie małżeństwo, a szczerze mówiąc Michał Szuca otrzymuje mieszkanie służbowe, ponieważ obejmuje obowiązki dyrektora gdańskiej filii banku dyskontowego w Bydgoszczy.
Als ich dann geboren wurde, da hat er gesagt, er braucht eine feste.
Kiedy się urodziłem, ojciec powiedział, że potrzebuje stałego zatrudnienia i musi zostać urzędnikiem. I wtedy pojawiła się oferta pracy w Radzie Portu i Dróg Wodnych Gdańska. Rada ta składała się z dwóch części, polskiej i gdańskiej. A ponieważ mówił on płynnie po polsku i niemiecku, zasiadł on w polskiej części rady. To przyniosło mu niestety później nieszczęście. Naziści bowiem wykorzystali to przeciwko niemu.
Ja, und wir haben, das war dann eine gute Zeit, haben wir da eine Wohnung in Sopot bekommen.
No tak, to był dla nas dobry czas. Dostaliśmy mieszkanie w Sopocie. Piękne, duże mieszkanie. Było cudownie. Jako dziecko chodziłem na plażę i do ogrodu. W każdym razie wiem, że dużo czasu spędzałem na plaży, bo nie była ona daleko z miejsca, w którym mieszkaliśmy.
Das war ja nicht so weit. Von da, wo wir wohnten, bis zum Strand.
Tu przed nami jest bardzo dużo pamiątek i kiedy patrzę na przykład na tą kopertę, to trochę jest to świadectwo tamtych czasów, ponieważ z tego co widzę, to znaczek jest z Adolfem Hitlerem.
Tak, to jest akurat już list z czasów okupacji, to znaczy jedna z córek Teofila Zegarskiego, który w tym czasie już mieszkał w Gdyni i zakładał szkołę, gimnazjum koedukacyjne, która korespondowała z ukochaną ciotką Werą, która była już wówczas we Fryburgu, a korespondencja dotyczy cóż urodzin ciotki Wery i chęć przyjechania córki już nieżyjącego doktora Teofila Zegarskiego do niej, ale tutaj mamy kolejne też listy, które już noszą adres Sopocki, skierowany do doktora Michała Szucy, ponieważ w 1932 roku małżeństwo już z dwójką dzieci, dwoma synami, Janem i Stanisławem, przeprowadzili się do Sopotu i mieszkali na ówczesnej Makandze Allee, czyli dzisiejszej Kościuszki 64. Ten dom też nadal stoi, gdzie mieszkali do 1939, na dobrą sprawę do 1940 roku, a przynajmniej żona z dziećmi. W tym okresie Sopockim też rodzi się kolejnych dwóch synów, to znaczy Felix, a ostatnim, najmłodszym, Felix 33 rok i najmłodszy Piotr 36 rok. W tym czasie ojciec Michał Szuca jest oczywiście dyrektorem banku, później dyrektorem też był banku przemysłowo-handlowego w Warszawie, oczywiście filii, gdańskiej filii tego banku. W latach 27-30 współtworzył, nawet nie w Polsce, ale na terenie ówczesnych Niemiec, w Opolu i w Bytomiu, polskie banki ludowe, które miały wspierać Polaków mieszkających na terenie Niemiec. No, finansowo, ale też za pomocą tanich kredytów, żeby byli konkurencyjni, rozwijali swoje firmy. Z tego najbardziej był znany Michał Szuca w Gdańsku jako bankowiec, finansista, ekonomista, wiceprezes kilku mniejszych, większych firm i spółek. Więc trzeba powiedzieć tutaj krótko, że była to rodzina raczej zamożna, ale poza tym trzeba zwrócić uwagę na jego działalność polską. To znaczy należał do gminy polskiej, był wiceprezesem, członkiem zarządu w sekcji wioślarskiej KS Gdyni, uwielbiał chodzić po górach. Zresztą ślad jest tego w pocztówkach. To nie tylko Polska czy Niemcy, ale również na przykład Rumunia, Węgry, Czechosłowacja, a nawet Jugosławia. Był nauczycielem w szkołach handlowych, macierzy szkolnej. Zresztą samą macierz szkolną wspierał finansowo, tak samo jak gminę polską. Poza tym był jednym z siedmiu ojców założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, którego sukcesorem jest dzisiejszy GTN.
Który w tym roku obchodzi stulecie.
Tak, od lat młodzieńczych Michał Szuca był związany z kręgiem działaczy młodokaszubskim.
Dann kam eben der Krieg, da war das aus alles. Und da ging es dann los, andersrum. Ja, mein Vater, am 1. September 1939, ich weiß nicht warum.
Nadeszła wojna i wszystko to się skończyło, a następnie potoczyło się w zupełnie przeciwną stronę. Mój ojciec 1 września 1939 roku, nie wiem czemu, wiadomo już było, że coś jest nie tak, bo rozpoczął się ostrzał Westerplatte i atak na Pocztę Polską.
Polnische Post und so weiter. Da waren wir in der Markthalle.
Byliśmy wtedy w hali targowej, żeby się schronić, bo słychać było bomby. Mój ojciec był też tam krótko z nami. Wziął mnie osobno i powiedział, że musi się pożegnać i że nie wie, co teraz będzie.
Denn er weiß nicht, was passieren wird. Und ich war noch nicht 6, also ich war noch 5 Jahre. Das Einzige, was ich mich erinnere, dass ich mich lieb vom Vater.
A ja nie miałem nawet 6 lat, tylko 5 i jedyne, co pozostało mi w pamięci, to ostatnie serdeczne pożegnanie z tatą. Następnie został aresztowany przez nazistów, uwięziony najpierw w Gdańsku, a następnie gdzieś za miastem. A gdy utworzono później obóz Stutthof, tam został zabrany. Więcej już nie pamiętam. Moja mama wówczas próbowała się rozeznać w sytuacji i jeździła to tu, to tam, ale nic to nie dało, aby go uwolnić.
Michał Szuca został zabity 22 marca 1940 roku jako więzień obozu Stutthof. Był to Wielki Piątek. Zamordowano 67 aktywnych działaczy polskich z Wolnego Miasta Gdańska. W tej elitarnej grupie liderów miejscowej Polonii byli księża, nauczyciele, urzędnicy, harcerze, przedsiębiorcy, społecznicy różnych zawodów. Co daje historykowi taki zbiór pamiątek? Jakie może wyciągać wnioski, patrząc na takie właśnie bibeloty, listy, zdjęcia, pocztówki, jakieś drobne przedmioty takiego codziennego użytku?
No bardzo dużo.
Doktor Andrzej Hoja.
To jest materiał do bardzo szerokiej i różnorodnej analizy na pewno, natomiast bardzo ciekawe jest źródło, jakby przyczyna obszerności tego. Wydaje się, po spotkaniu tutaj z rodziną we Fryburgu, w rodzinie jest taka tendencja do niewyrzucania rzeczy. I rzeczywiście to jest jakieś takie ogromne szczęście, że tyle tej korespondencji przetrwało. Specyfika życia tej rodziny, która, tak jak Jerzyk wspominał, była dosyć zamożna, specyfika była taka, że oni bardzo często jednak byli w różnych miejscach. Michał długi czas pracował poza Fryburgiem czy poza Gdańskiem, był na Śląsku. Właściwie korespondencja jest z całej prawie pierwszej połowy XX wieku. Od wczesnych lat, od pierwszej dekady prawie że, do końca 30. To jest pewne długie trwanie i to jest bardzo ciekawe. Tak, bo mamy listy i z okresu I wojny światowej, kiedy on stacjonuje poza domem. Michał i Wera są narzeczeństwem. To jest cały czas pytanie, na ile ta korespondencja jest kompletna. Tak? Oczywiście mamy więcej listów Michała, ponieważ po jego aresztowaniu, znalezieniu się w Stutthofie i śmierci, Wera przewozi tę część listów, które trzyma prawdopodobnie w Sopocie, do domu rodzinnego w Fryburgu. Część tej korespondencji w Fryburgu pewnie była od zawsze, ponieważ Wera, no, wydaje się, że ona bardzo była przywiązana do Fryburga i to widać, że nawet jeżeli mieszkają w Sopocie, ona bardzo często tam przebywa. Z naszego spotkania we Fryburgu i z takiej pamięci rodzinnej wynika też, przynajmniej tak twierdzi Felix, czyli jej syn, że ona nie bardzo lubiła te miejsca odległe od domu, więc w Sopocie spędzała tylko część roku. Stąd ta mnogość tej korespondencji. No i ona daje oczywiście ogromną szansę tutaj wejrzenia w bardzo różne kwestie. Po pierwsze, no jak intensywne były te podróże, czy tutaj prywatne, czy zawodowe. Dla mnie szczególnie istotne są te relacje tutaj rodzinne. Szucowie mają 4 dzieci, z czego ta 4 jest jakby podzielona. Jest 2 starszych synów i 2 młodszych. I w tej korespondencji pojawiają się ci młodsi, którzy nabierają powoli tych kompetencji do korespondowania. Zresztą tak kultura właśnie korespondencji tutaj jest bardzo fajnie przedstawiona, jak bardzo ważne było to pisanie i to pokazuje taką specyfikę pierwszej połowy XX wieku, gdzie rzeczywiście ten kontakt ten intensywny kontakt był właściwie możliwy. Wydaje nam się, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym bardzo łatwo jesteśmy w stanie być w kontakcie z każdym. Tymczasem na początku XX wieku tak naprawdę nie był wielki problem. Tak? Te listy szły równie w miarę szybko, oczywiście to nie była sekunda jak SMS, ale poczta była na tyle sprawna i rozwinięta, że ten sposób korespondencji, nawet w warunkach wojennych, no był na tyle zorganizowany, że oni pozostawali cały czas tak naprawdę w kontakcie, mimo tych tysięcy kilometrów, które ich dzieliły. No i tutaj ciekawe właśnie jest te relacje między nimi. Mamy listy pocztówki do synów, do oczywiście większość jest pomiędzy Werą a Michałem, ale też właśnie to pokazuje też stosunek do dzieci. Też do nich piszą, informują. No mimo, że większość tej korespondencji jest w języku niemieckim, a więc prawdopodobnie rozmawiali z dziećmi po niemiecku w domu, to imiona, i to też do dzisiaj jest w rodzinie, czyli u Feliksa we Fryburgu, imiona tych starszych synów Michała, no nadal są używane po polsku, czyli jest Janek i Stasiek. Nawet jeżeli oni mówią, rozmawiają czy korespondują po niemiecku, zawsze jest Janek i Stasiek, czyli jest bardzo ciekawe, tak? Zdarzają się też pocztówki po polsku, one są prostsze zazwyczaj. Janek i Stasiek musieli mówić po polsku, bo uczyli się po prostu w Gdyni, więc te kompetencje językowe mieli, ale one są w mniejszości tutaj w tej korespondencji. Więc bardzo ciekawe do badania na bardzo różnych płaszczyznach. No, ten zbiór jest przede wszystkim ogromny, to jest też jego zaletą.
Jak to się stało, że właśnie Polak i Niemka budują taki szczęśliwy związek, mimo że te wszystkie okoliczności były takie niesprzyjające im, no nawet choćby to, że właśnie Michał stracił życie?
Szczerze mówiąc, to jeszcze nie analizowaliśmy listów na tak bardzo, jeszcze nie wiemy, czy w tych listach nie ma jakichś problemów małżeńskich.
Musieli się kłócić.
Nie, no oczywiście, że tak. Jak to dobre małżeństwo. Poza tym, o ile Michał Szuca uczestniczy tym w życiu tej wyższej klasy wolnego miasta, niejako politycznym i społecznym, jako no, osoba, która opowiedziała się po stronie społeczności polskiej, ale jednocześnie on musiał być drugą nogą również w tej społeczności niemieckiej, chociażby ze względu na żonę i jej rodziny. A z drugiej strony też widać z tej korespondencji i z tego, co Andrzej mówił, że jego żona bardzo często przebywała u rodziny. Nie wiemy, czy ona się na dobrą sprawę interesowała polityką i bieżącymi wydarzeniami. Myślę, że miała co do nich pełną świadomość. Ale czy to ją obchodziło? Tego nie wiem.
Być może to nie miało wpływu na ich życie rodzinne.
Pamiętajmy też, że oboje, zarówno Wera, jak i Michał, rodzą się jako obywatele jednego państwa. Oni wyrastają w zupełnie innych czasach, w zupełnie innej kulturze. Tak? Jeszcze Michał jest wykształconym na zachodnich uniwersytetach. Doskonale odnajduje się w kulturze niemieckiej, jakby jest jej częścią. Tutaj takie spojrzenie mocno narodowe zupełnie nie pasuje do tej opowieści. I też dywagacje, na ile kim on się czuł, no tutaj są bardzo, moim zdaniem, bardzo trudne do osądzenia. Wiemy, kim byli jego koledzy, wiemy trochę więcej, co myśleli, jakie mieli poglądy niż on. Jeśli chodzi o Zegarskiego, o Karnowskiego, to trochę więcej o nich wiemy, o ich sposobie myślenia, bo zostawili więcej wiadomości o tym, czy spuścizny. Natomiast tutaj no to jest takie bardzo zagadkowe i to jest też bardzo ciekawe, czy uda nam się z tych materiałów te odpowiedzi znaleźć, bo też w pamięci rodzinnej no tego aspektu polskości no nie ma. Tutaj trudno się dziwić. Pozostała część rodziny, oprócz najstarszego syna, wyjeżdża do Fryburga i oni w zasadzie tam już no, wiodą inne życie, już zupełnie oderwane od tej rzeczywistości, której znaleźli się tutaj z Michałem przez kilkanaście lat. Weronika wyjeżdża ze swoimi synami do Fryburga, bo ich trzech. To najstarszym był Stanisław, który trafi do niemieckiego wojska i zginie podczas wojny. Natomiast dwóch najmłodszych synów było za małych, żeby coś zapamiętać, więc w nagraniu relacji Feliksa Szucy, które zdeponowane zostało w Gdańskim Archiwum Historii Mówionej, tam nie ma tych wspomnień. Zresztą też dla pana Feliksa ten okres jest bardzo trudny. O tym mówi i być może nawet jeżeli gdzieś tam w głowie są, to nie zdecydował się na ich przekazanie. Chociaż tak jak wspominał, ta trudność tego okresu nie kończyła się na momencie przeprowadzki. On później również miał nieprzyjemności związane z tym, że no, jego ojciec jednak był Polakiem, miał te trudności w takim zaklimatyzowaniu się we Fryburgu. O tym też mówił, że ten okres trudności wcale się nie skończył po przeprowadzce i wcale się nie skończył z końcem wojny.
Co się stało z najstarszym synem małżeństwa Szuców?
Żona Weronika po zamordowaniu już Michała Szuc zostaje wyrzucona z tego mieszkania w Sopocie. Trzema synami wyjeżdża do rodziny, tam gdzie czuła się bezpiecznie, do rodziny, do Fryburga. Najstarszy syn Janek z nimi nie pojechał. Mieszkał w Gdyni. Zaangażował się w działalność tajnego chówca harcerskiego. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. I w 1943 roku zostaje aresztowany i trafia do obozu koncentracyjnego Stutthof. I tam jest do końca wojny. Bierze jeszcze udział w Marszu Śmierci. Koniec wojny zastaje go w 1945 roku na terenie nadal okupowanej przez Niemców Norwegii. Matka poprzez Czerwony Krzyż starała się go odnaleźć, chciała go ściągnąć do siebie i do braci. On po prostu miał odmówić, że do Niemiec po prostu nie będzie jechał. Ze zrozumiałych dla wszystkich przyczyn został w Polsce, mieszkał w Gdyni, pracował w centrum budowy konstrukcji okrętowych, a z braćmi zobaczył się po raz pierwszy prawdopodobnie dopiero po 1956 roku. Cóż, młodsi bracia już układali sobie życie przy matce i już zupełnie w innych realiach. Najpierw okupowanych Niemiec, potem już Republiki Federalnej Niemiec. Felix skończył studia również tak jak ojciec na Uniwersytecie we Fryburgu. Też był ekonomistą, prowadził firmę. Piotr, z tego co też przekazał nam w czasie wywiadu, jego syn Oliwier, pracował dla instytucji charytatywnych i kulturalnych Kościoła katolickiego. Przyjeżdżali do brata, brat odwiedzał ich. To był efekt nieświadomej decyzji rodzinnej, ale niestety tą rodzinę podzieliły. Najpierw II wojna światowa, narodowy socjalizm, nazizm, a później i żelazna kurtyna.
Z doktorem Leszkiem Molendowskim i doktorem Andrzejem Choją z Muzeum Gdańska rozmawialiśmy o Michale Szucy i jego rodzinie. Tłumaczenie wspomnień Feliksa Szucy czytał Tomasz Klinger. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.